Marta Nazarko, moim gościem jest rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Chcę, by głos młodych realnie zmieniał polską szkołę. To Pani słowa, niedawno takie padły. Zresztą od początku Pani kładzie ogromny nacisk na to, żeby słuchać młodych ludzi. Czy polska szkoła jest gotowa na wysłuchanie tego głosu i na zmiany?
Bardzo bym chciała, żeby tak było i wierzę w to, że tak jest. Ale mówię to też z głosem, w którym mam dużo nadziei, ponieważ też wiem, jak wygląda to w rzeczywistości, gdzie zbyt często jednak przychodzi nam zbyt łatwo i zbyt często marginalizowanie głosu osób młodych. I to jest bardzo takie trudne doświadczenie, że kiedy spotykam się z osobami młodymi i słyszę o tym, że czujemy się niewysłuchiwani, czujemy się nierozumieni, czujemy się pomijani, a kiedy prosimy o to, żeby nas wysłuchać, to czasami słyszymy, że nie, bo nie. I osoby młode, to jest bardzo też trudne doświadczenie tak naprawdę dla osoby dorosłej, mieć przestrzeń dla osoby młodej, bo czasami musimy spojrzeć na coś kompletnie inaczej, musimy złapać inną perspektywę.
Bo ja przyznam, gdy wspomnę swoje szkolne czasy, ale też patrzę z perspektywy rodzica dzisiaj, niestety wciąż obserwuję takie zachowanie w szkole nauczycieli dorosłych, że te takie, w cudzysłowie, najwygodniejsze dzieci to te, które cichutko wykonują polecenia i nie wdają się w dyskusję. Czy możemy coś tu zmienić?
Ja myślę, że przede wszystkim my musimy, ja też bardzo mocno to podkreślam, mieć taką otwartość na różnorodność dzieci. Że każde dziecko jest inne, każde dziecko ma swoje specyficzne potrzeby, każde dziecko ma swoje wizje też tego, jak powinna wyglądać jego rzeczywistość. No i jak to zmienić? No to mówimy o mentalności nas wszystkich. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim ujrzeć w dziecku czasami siebie samego, jak sami byliśmy dzieckiem i mieć tę taką oś czasu powrotu do swojego dzieciństwa i zastanowić się, jak my sami chcielibyśmy być traktowani.
To może jakaś zmiana pokoleniowa potrzebna jest w szkole, żeby do tego doszło, aż tak daleko?
Nie szłabym takimi mocnymi słowami. Ja myślę, że po prostu my za mało rozmawiamy ze sobą jako tako i za mało rozmawiamy z dziećmi. I myślę, że chyba też jesteśmy mało nauczeni po prostu współpracy ze sobą i też takiego uwzględniania głosu dziecka.
A na jakie zmiany właśnie młodzież liczy? Czego potrzebuje? Bo Pani z tymi organizacjami młodzieżowymi się spotykała, tego głosu Pani wysłuchała. Na co wskazuje młodzież? Jakie to zmiany?
Młodzież przede wszystkim bardzo potrzebuje rzeczników praw ucznia. I to zarówno pod kątem takiego organu ogólnokrajowego, bo dorośli mają rzecznika praw konsumenta, rzecznika takiego, takiego i takiego.
No, mają Panią.
Mają mnie. Natomiast ilość spraw, która dotyczy edukacji jest tak ogromna, że naprawdę jest potrzebny rzecznik praw ucznia na poziomie ogólnokrajowym, ale także dzieci bardzo by chciały mieć rzecznika lokalnie w szkole. I teraz byśmy dobrze rozumieli sens tej instytucji. To ma być taka osoba, która uczy właśnie dialogu, żeby był takim rzecznikiem, który i rozmawia z rodzicami, i z uczniami, i z samymi nauczycielami.
Czyli to jest pewien sposób na zmianę, ten rzecznik praw ucznia, który pomoże dokonać tych zmian. A o jakie zmiany chodzi?
Młodzi bardzo chcieliby być sobą w szkole. Bardzo to akcentują, że chcielibyśmy, żebyśmy mogli być różnorodni, bo i nie mówią tylko o tym w zakresie siebie samych, ale mówią wprost o tym, że chcemy, żeby nasz kolega, który jest z niepełnosprawnością, był akceptowany. Chcemy, żeby nasza koleżanka, która jest LGBT, była akceptowana. Chcemy, żeby nasz kolega, który jest w spektrum autyzmu, był akceptowany, żeby była po prostu na to przestrzeń. Ale też bardzo młode osoby chciałyby też mieć współpracę nie tylko też współpracę z zewnątrz, żeby przychodziły NGOsy, żeby przychodziły jakieś zewnętrzne osoby, które też pokazują różne możliwości, czy nauczania, czy na przykład właśnie jakiegoś udzielania pierwszej pomocy. Po prostu młodzi są bardzo ciekawi świata i bardzo by chcieli, żeby ta szkoła nie była tylko w szkole, jeżeli chodzi o budynek, ale żeby właśnie do tego budynku zapraszać też inne osoby po prostu z zewnątrz.
Zatrzymując się przy tej różnorodności, o której Pani wspomniała i tej akceptacji, istotna jest akceptacja też wśród samej młodzieży, a z tą bywa różnie. Tutaj też to my, dorośli, rodzice, dajemy przykład, owszem, ale często bywa tak, że we własnym środowisku ta młodzież nie jest akceptowana, więc to jest apel nie tylko skierowany do dorosłych.
Dokładnie, nie tylko, bo wiemy też, jaki jest bardzo wysoki poziom przemocy rówieśniczej, jaki jest bardzo wysoki poziom hejtu i wiemy też o tym, jak bardzo osoby młode przeżywają hejt czy przemoc ze strony swoich rówieśników i naprawdę bardzo tego po prostu doświadczają i my dajemy przykład jako dorośli, natomiast my sami też jako dorośli musimy mieć też umiejętność takiego moderowania konfliktów albo trudnych sytuacji między młodymi ludźmi, bo teraz mamy bardzo duży też dostęp do świata wirtualnego, bardzo mało mamy też otwartości rozmowy w ogóle o emocjach, nazywania pewnych sytuacji, uciekamy często w komunikatory, uciekamy często w telefon, a brakuje nam obecnie po prostu międzyludzkiej rozmowy i młodzi ludzie tego też potrzebują, żeby pewne rzeczy po prostu im nazywać.
Właśnie. Coraz więcej krajów wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach. Ostatnio Francja, ale jest więcej takich krajów i nawet różne organizacje wypowiadają się. UNESCO wskazuje na negatywne działanie, jeśli chodzi o te relacje międzyludzkie, a Instytut Spraw Obywatelskich nawet zaapelował o wprowadzenie takiego zakazu, wskazując na ten problem z uzależnieniem, z trudnościami, z koncentracją wśród młodych ludzi. Pani się wypowiedziała w ostatnim czasie, że takiego zakazu odgórnie na razie nie będzie, że trzeba przeprowadzić konsultacje, w których to konsultacjach również młodzi ludzie powinni wziąć udział. Pani uważa, że tak? Młodzi ludzie mogą się na to zgodzić?
Ja po pierwsze powiedziałam, że ja nie jestem rządem, więc ja nie wiem, czy będzie wprowadzone, czy nie będzie wprowadzone, bo prawo przygotowuje rząd, a potem przygotowuje parlament. Ja tylko powiedziałam w wywiadzie, że bardzo bym chciała, że jeżeli będzie się toczyła taka dyskusja, to żeby w tej dyskusji uwzględniać głos osób młodych. I to jest bardzo ważne, ponieważ naprawdę osoby młode, no teraz ostatnio miałam kontakt z przedszkolakami, które miały 6 lat i one nawet nie wiedziały o tym, ile czasu powinny korzystać z internetu.
Nikt im nie powiedział.
Nikt im nie powiedział. I to jest bardzo poważne, że my w ogóle nie uczymy młodych osób. I potem rozmawiamy z dziećmi, dzieci mówią, że co to oznacza takie nadmiarowe korzystanie. I po pierwsze dzieci były, tak, naprawdę, serio, 30 minut? Oni, aha, 30 minut, aha. I potem na przykład usłyszały, że właśnie to będzie problem z koncentracją, że będzie im się trudniej uczyć, albo że będą mieć jakieś mniejsze umiejętności. I naprawdę dzieci to słyszą, tylko one muszą to usłyszeć. A poziom naszej wiedzy jako dorosłych na temat w ogóle przez nas samych korzystania ze smartfonów, czy w ogóle z internetu jest też na poziomie małej wiedzy, ale z drugiej strony my też nie wiemy, jakie są wytyczne mówiące właśnie o tym, jak w ogóle korzystać z komórek. Na przykład naprawdę dzieci, które są w wózkach, już mają pokazywane bajki, a nie oglądają twarzy swojej mamy, więc my mamy tak naprawdę dużo pracy domowej w zakresie tego, jak naprawdę porządnie korzystać z telefonów komórkowych. Ja nie jestem ani przeciwniczką, ani zwolenniczką. Ja uważam, że dialog jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich problemów i myślę sobie o tym i znam takie szkoły, gdzie nie ma zakazu telefonów i dzieci się do tego stosują, bo było to wypracowane z nimi. Ja uważam, że narzucanie rozwiązań dla dzieci w takich kwestiach jak telefon, który jest dla nich ważny, może mieć po prostu odwrotne skutki od zamierzonych.
Ale dlaczego? Jeżeli na przykład w szkole arbitralnie to wprowadzimy, kierując się właśnie tym wyższym dobrem dzieci, to one naprawdę znajdą sobie inne zajęcie. Te telefony będą musiały odłożyć i zaczną wreszcie ze sobą rozmawiać, bo bardzo częstym widokiem jest, że na przerwie siedzą przy ścianie grupa dzieci, każdy wpatrzony w swoją komórkę. Gdyby ten telefon zabrać, one muszą zwrócić twarzy ku sobie.
No właśnie, ale jakich używamy słów? Muszą, arbitralnie, zabrać.
Czyli jest pani przeciwniczką, tak?
Takiego... No, jestem przeciwniczką.
Ale może czasem dzieciom trzeba postawić taką właśnie bardzo wyraźną granicę.
Ale w dialogu z dziećmi, w sensie pamiętajmy o tym, że myślę, że każdy z nas sobie przypomina różne sytuacje, kiedy było mu coś narzucane. Albo nawet jak jesteśmy dorośli, nam jest coś narzucane, my się buntujemy. A kiedy mamy to wytłumaczone i naprawdę jest tak, że jeżeli młodym osobom się wyjaśni, że wprowadzamy zasadę, co sądzicie o tym, żeby wprowadzić zasadę zakazu telefonów komórkowych, żeby porozmawiać z tym młodym człowiekiem, żebyśmy właśnie tak wykształcali nasz naród w taki sposób, żeby one miały poczucie tego wpływu. My bardzo mówimy o tym, że my chcemy, żeby potem osoby młode były odpowiedzialne, żeby miały jakiś pomyślunek i miały odpowiedzialność za swój kraj, ale jeżeli my od najmłodszych lat nie będziemy dzieci uczyć odpowiedzialności, tylko będziemy im tego narzucać, one się tego po prostu nie nauczą. Ale z drugiej strony też jest tak, że jeżeli to się z młodym człowiekiem wypracuje, kiedy się z nim porozmawia na ten temat, to naprawdę młodzi na to patrzą. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że młodzi bardzo patrzą na niekonsekwencje dorosłych i znam taki, oni opowiadają o takim przypadku, gdzie na przykład u nas jest wymagany zakaz korzystania z telefonów, a pani nauczycielka na lekcji ogląda ciuchy w Zalando. Więc naprawdę zakazy dla nikogo nie są dobre, wprowadzane w sposób arbitralny i taki niedemokratyczny.
O. Czyli dajmy młodym ludziom przekonanie, że również brali udział w podejmowaniu tej decyzji, wówczas łatwiej ją zaakceptują.
Dokładnie właśnie tak. I mają wtedy naprawdę, i biorą też odpowiedzialność za siebie, za swoje postępowanie. Bo to jest łatwo powiedzieć o tym, że zakazujemy szkole, ale dziecko nie tylko jest w szkole, potem może wrócić do domu i będzie w sposób kompulsywny na przykład korzystać z tego telefonu, bo będzie miał też taką potrzebę. Więc we wszystkim zawsze jest, myślę, cenny taki zdrowy rozsądek, ale też takie uczenie młodych osób brania odpowiedzialności za siebie samych, za konsekwencje tego, co robią, ale także w ogóle ich uświadamianie. Ja na przykład sama mam młodsze tu otoczenie i na przykład też mówiłam o tym, że na przykład mam bratankę i rozmawialiśmy na temat tego, że jak Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę ma taki film animowany Homo Tabletis, który mówi właśnie o tym, że jak siedzi się za dużo w internecie, to się jest homo tabletisem, bo się za dużo po prostu siedzi w komórkach. No i na przykład właśnie rozmawiałam z moim bratankiem na ten temat, no że nie warto tyle siedzieć w internecie, no bo potem właśnie mogą być problemy z pamięcią i tak dalej. On, aha, no i w ogóle dzieci chcą rozmowy, naprawdę, tylko miejmy dla nich czas, bo potem też
i
dzieci
tak naprawdę od najmłodszych lat już trzeba to ukształtować, bo już u takiego nastolatka...
Dokładnie. I tak jak właśnie miałam spotkanie, tak jak powiedziałam, z przedszkolakami i bo to już się zaczyna, bo telefony są. One są normalną rzeczywistością. Tak samo jak, nie wiem, mamy coś w kuchni, co jest normalne. Jak mamy talerze, to niestety też koło talerzy leżą telefony komórkowe. One są normalnym elementem naszej codzienności, bo tak teraz wygląda rzeczywistość. Więc nauczmy korzystania z tych telefonów. Tak jak uczymy korzystania ze sztućców i z talerza, to nauczmy korzystania z telefonów od najmłodszych lat. Ale z drugiej strony też to jest bardzo ważne, żebyśmy my też jako rodzice, jako też dziadkowie, żeby dzieci oglądały nas, a nie oglądały nasze komórki, które robią na przykład tylko i wyłącznie dzieciom zdjęcia, tylko żebyśmy przeżywali po prostu z dziećmi te chwile, które po prostu są.
Masz prawo.
Ale często właśnie te komórki to mają tam cały świat dzieci w tych komórkach, prawda? Zdjęcia, jakieś właśnie te komunikatory. I chciałabym chwilę porozmawiać o prywatności dzieci, bo musimy pamiętać o tym, że każde dziecko ma prawo do prywatności. To, co jest w jego telefonie, to jest jego. Gwarantuje to i konstytucja, i konwencja o prawach dziecka, nawet kodeks karny. Musimy chyba to głośno powiedzieć, że rodzice nie mają wcale prawa zaglądania do tych telefonów i przeglądania ich.
Tak, mamy prawo do prywatności, natomiast też musimy pamiętać o tym, że do 18 roku życia dzieci są pod władzą rodzicielską. I to jest taki bardzo ważny w ogóle temat, który pani redaktor porusza, bo też jest tak, że z którym ja sama się mierzyłam jako adwokatka, która pomagała dzieciom krzywdzonym, kiedy tak naprawdę rodzice dowiedzieli się o tym, że bezpieczeństwo i życie dzieci jest zagrożone, bo po prostu mieli dostęp do tego telefonu. Myślę sobie o czymś innym, że prawo do prywatności bierze się po prostu z zaufania do własnych dzieci i znowu o tym rozmawiamy, ale to jest bardzo istotne i od komunikacji z dzieckiem, że dziecko zawsze musi mieć świadomość tego, że cokolwiek by się nie wydarzyło, może przyjść i powiedzieć o tym rodzicowi, nawet najgorszą rzecz, że nie spotka go za to kara. Oczywiście konsekwencje tak, ale żeby miała to poczucie, że rodzic też jest jego takim naprawdę przyjacielem, bo to ratuje też ludzkie życia. I z punktu widzenia prawnego mamy prawo do prywatności, dzieci mają prawo do prywatności, natomiast jako prawniczka jestem w stanie sobie wyobrazić takie sytuacje, kiedy jest wyższa konieczność i na przykład to prawo do prywatności zostało złamane. Natomiast nie zachęcam do tego, bo wszyscy mamy prawo do prywatności, natomiast no, odzywa się we mnie gen adwokatki, no to też muszę powiedzieć, że są takie czasem sytuacje, kiedy to prawo do prywatności jest po prostu łamane.
Wyższa konieczność, czyli te zagrożenia w sieci, cyberprzemoc, grooming, jest tego mnóstwo. Kiedy do tego telefonu zajrzeć? Kiedy powinna nam się ta lampka zapalić, że może powinniśmy jednak sprawdzić, czy wszystko jest okej, jeżeli dziecko nam tego nie mówi, bo często nam nie mówi.
Właśnie przede wszystkim to powinniśmy zachęcić do rozmowy i zrobić wszystko, żeby taki nawiązać kontakt z dzieckiem, żeby właśnie do tego telefonu nie zaglądać. Natomiast no, są takie sytuacje, na przykład kiedy dziecko na przykład wyszło z domu, nie wiemy gdzie ono jest, a zostawiło telefon i na przykład nie wraca 5 godzin, 6 godzin, nie wiemy co się z nim dzieje, no to weźmiemy jego telefon i sprawdzimy po prostu tak, co się wydarzyło. Natomiast są naprawdę ekstremalne sytuacje. I mówię, i wyobrażam sobie takie, bo naprawdę życie jest po prostu wielorakie. Natomiast pierwszą rzeczą, podstawową i najważniejszą to jest to, żeby zachęcać dzieci do rozmowy. I to jest istotne. Teraz nie każdy z nas sobie zada pytanie, jak często pytamy dzieci o tym, co w szkole? A jak często pytamy dzieci o tym, co w internecie? Co oglądałeś w komórce? My w ogóle o to nie pytamy dzieci. Pytamy ciągle zawsze o ten świat realny, a nie pytamy o świat wirtualny. I my musimy mieć tego świadomość, że nasze dzieci funkcjonują w dwóch światach, wirtualnym i realnym. I właśnie mamy ten nawyk, jak w szkole, i to też oczywiście możemy porozmawiać, czy to dobre, czy złe pytanie, ale mamy nawyk pytania o rzeczywistość, nie mamy nawyku pytania o wirtualność. A proszę sobie zdać sprawę z tego, że od najmłodszych lat, a ja sama teraz mam takie, dużo na ten temat myślę, że jestem w kilku światach. Jestem w świecie w pracy, jestem w świecie rodzinnym, jestem w świecie wirtualnym, jestem w świecie medialnym. Mam tak naprawdę cztery światy i muszę powiedzieć, że mi samej jako dorosłej kobiecie jest trudno w ogóle mieć poczucie tego, co się dzieje w moich światach, bo ich jest tak dużo. A dla młodego człowieka bycie też w kilku tych światach jest też bardzo obciążające. I pytajmy młode osoby o każdy z tych światów, w których one po prostu są.
Też wykazywać zainteresowanie dziecka zainteresowaniami. Nawet jak nie bardzo rozumiemy może, o co chodzi w tej grze, którą tak się fascynuje, to dopytajmy, pokażmy, że jesteśmy tym zainteresowani. To też wzbuduje takie zaufanie.
Tak autentycznie zainteresowani. A kiedy chcielibyśmy się coś więcej dowiedzieć o tym, i ja też często o tym mówię, bo czasami też jest tak, no ale jak zacząć taką rozmowę, a potem jak pociągnąć dziecko za język? Są takie magiczne słowa, których ja się nauczyłam. Opowiedz mi o tym więcej. I kiedy ja wykonywałam zawód adwokatki i to nie polegało tylko na tym, że mówiłam, jak wygląda prawo, tylko w ogóle poznawałam drugiego człowieka, który siedzi naprzeciwko mnie i na to opowiadał mi o tym, że lubi gotować. A to mówiłam, wow, lubisz gotować, opowiesz mi o tym więcej? No i opowiadałam kat młoda osoba i mówiła o tym, a że piekę ciastka, wow, a jakie są twoje ulubione? No i idzie taka rozmowa, tak? Tylko, że ja naprawdę byłam ciekawa, co ta osoba robi. I byłam mistrzem Minecrafta, chociaż nigdy w życiu nie grałam w Minecrafta, ale osoby młode opowiadały mi o tym Minecrafcie, bo to było ciekawe w ogóle, tak? To jest ważne, żeby dziecko czuło, że jesteśmy jego po prostu ciekawi, że nas dziecko nie nudzi, tylko że my to dziecko też lubimy.
Bardzo dużo mówi się o przemocy wobec dzieci i krzywdzie ze strony dorosłych, ale niestety dzieci krzywdzą dzieci. Już Pani wspominała o tej przemocy rówieśniczej, o przemocy rówieśniczej również w naszych audycjach jeszcze będziemy mówić, ponieważ jest to problem bardzo, bardzo trudny, obecny. Jakieś może rozwiązania, nad którymi Pani pracuje, bo bardzo często doświadczenie jest takie, że rodzic czuje się zagubiony, gdy się nawet o tym już dowie. Dowie się, że do tego dochodzi, co robić.
Przede wszystkim przemoc rówieśnicza ma różne odcienie, bo mówimy o przemocy rówieśniczej, która na przykład dotyczy wykorzystania seksualnego, czyli niechcianego kontaktu. I to są bardzo trudne sytuacje, bo też jesteśmy w określonym wieku rozwojowym dzieci. I podejmowanie interwencji też w takich sytuacjach jest bardzo trudne, bo z jednej strony mamy jakiś proces rozwojowy dziecka, a z drugiej strony wiemy, że też wydarzyło się coś złego. Mamy też sytuacje, które są związane z przemocą psychiczną, czyli wyzwiska, wykluczanie z grup internetowych. Mamy też, no wiadomo, też przemoc fizyczną, czyli no, popychanie, bicie, bardzo drastyczne formy przemocy. No i teraz w jaki sposób zareagować i co zrobić, no to wszystko zawsze zależy od konkretnego przypadku i mówię to też jako adwokatka, ponieważ na to wszystko nie ma jednej recepty. Na pewno jest tak, że bardzo ważne jest to, żeby taki rodzic i takie dziecko nie miało poczucia samotności, dlatego właśnie są takie bardzo ważne miejsca, Klanza właśnie w Białymstoku, kiedy można się zwrócić o pomoc, można się zwrócić o wsparcie w trudnej sytuacji, ale też mieć taką otwartość, że na przykład jeżeli mamy do czynienia, bo młode osoby nie popełniają przestępstw, tylko czyny karalne, no to wtedy trzeba mieć otwartość na to, czy nawet nie trzeba poinformować policji, czy też sądu rodzinnego, bo to są te dwie instytucje, które w takich sytuacjach pomogą. I na przykład w takich sytuacjach, na przykład jak jest wykorzystanie seksualne, czy pobicie i tak dalej, no to są organy, które powinny też zadziałać. Ale z drugiej strony mamy też do czynienia ze złym traktowaniem się dzieci nawzajem, czyli takie życie szkolne, rówieśnicze.
Pamiętamy to chyba też z dzieciństwa.
Pamiętamy, no właśnie. No i teraz też
to jest tak zawsze musi być właśnie.
No, to jest bardzo ważne pytanie, nie? Właśnie myślę sobie o tym, że to też jest jakiś też proces, w którym jesteśmy też po prostu, bo jak sobie spojrzymy psychologicznie, to też jest o czymś, takim próbowaniu też siebie chociażby.
Też uczeniu się i kształtowaniu nas, naszego charakteru też na przyszłość. Jakoś to nas również ukształtowało, radzenie sobie w takich sytuacjach.
I teraz mamy taką sytuację, że właśnie z racji tego, że jesteśmy tak często w komórkach, w komunikatorach, to mamy te umiejętności o wiele bardziej obniżone. Dzieci też nie spędzają czasu na podwórku. Jak moja codzienność to było podwórko i tam było dużo konfliktów o to, kto wybił piłkę, kto źle się schował i tak dalej, się praktycznie cały czas o coś kłóciliśmy. Natomiast te sprawy nigdy nie eskalowały do takich poziomów, jakie teraz potrafią eskalować, bo jesteśmy coraz mniej nauczeni kontaktu ze sobą w relacjach międzyludzkich na żywo. I to jest paradoksalne, bo jesteśmy bardzo wirtualni, jednocześnie zanikają w nas, nie całkowicie, ale takie cechy które nas kształtowały jako osoby młode w radzeniu sobie w różnych trudnych sytuacjach. No i właśnie, teraz to jest taki bardzo trudny temat związany z tym, w jaki sposób podejmować interwencje, kiedy dochodzi do konfliktów między osobami młodymi, bo po jednej stronie mamy człowieka, po drugiej stronie mamy człowieka. Ja bardzo jestem zwolenniczką mediacji rówieśniczej, uważam, to jest niesamowicie ważne i to jest właśnie taka przestrzeń, która w bezpiecznych warunkach daje osobom młodym po pierwsze zaopiekowanie się emocjami jednej i drugiej strony, wytłumaczenie i nazwanie sytuacji, która miała miejsce i uważam, że bardzo mocno w ogóle powinniśmy stawiać na mediacje rówieśnicze. Powinno to być w szkołach i dlatego też mówię chociażby o rzecznikach praw ucznia, którzy także taką rolę właśnie powinni spełniać.
Nawet nie jest to zbyt popularne pojęcie mediacji rówieśniczej.
Nie jest popularne. No, o tym też mówi nowa ustawa o wspieraniu resocjalizacji nieletnich. Były różne dyskusje na temat tej ustawy. Natomiast generalnie to jest bardzo ważne. Ale druga rzecz jest też taka, że no znowu, ja będę się powtarzać, ale naprawdę rozmowa potrafi dużo zrobić, ale też taka rozmowa, że kiedy widzimy, że dziecku dzieje się coś złego w szkole, że doświadcza tej przemocy rówieśniczej, no to też jest bardzo ważne, żeby w ogóle przy tym dziecku być z nim, porozmawiać, ponazywać też sytuację, ale uważam też i to jest bardzo ważne, że w krajach skandynawskich duży nacisk kładzie się na to, żeby dzieci uczyć pracy zespołowej. Czyli na przykład jak dzieci przychodzą do szkoły, to na przykład jakieś drużyny, jakieś orkiestry, żeby dzieci zaczęły być w grupie, bo grupa jest niesamowicie ważna, bo kiedy coś się tobie wydarzy, oczywiście grupa też ma swoją charakterystykę i dynamikę, ale masz wokół siebie otoczenie ludzi, którzy staną za tobą murem. Ja na przykład jestem taką osobą, która nie była w zespole, ale na przykład mój brat, który w wieku bardzo młodego chłopca zaczął grać w piłkę nożną i miał swój klub sportowy, to są przyjaźnie na całe życie i oni są ze sobą zawsze murem. I bycie w zespole to też jest coś bardzo ważne i myślę, że polska szkoła też powinna kłaść nacisk na prace zespołowe.
Czyli wracamy do pierwszego pytania. Co zmienić w polskiej szkole? Jeden z postulatów, jak najwięcej zadań w grupie.
Tak, w ogóle takiej pracy zespołowej, nie tylko w grupie, także tylko w klasie, ale w ogóle takiej aktywności zespołowej, bo myślę, że to jest bardzo ważne.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.
Kondycja psychiczna młodych ludzi jest naprawdę kiepska i chyba ten problem się pogłębia. Teraz niedawno słyszeliśmy, że co piąty młody człowiek miał myśli samobójcze. To jest przerażające. Jak się zastanowimy, to znamy kilkanaście młodych osób, więcej, kilkadziesiąt i co piąte myślało o tym, żeby odebrać sobie życie? Przerażające. Z czego to może wynikać?
No, to jest o samotności przede wszystkim. Mamy też właśnie to, że bycie samym, a samotnym to jest kompletnie coś innego. I my bardzo mocno o to apelujemy, że dziecko powinno mieć obok siebie choć jedną osobę dorosłą, która jest nim autentycznie zainteresowana i dzieci po prostu tego nie mają. Bo pędzimy, nie mamy czasu, mamy swoje problemy, jesteśmy w internecie. To wszystko ma swoje ogromne konsekwencje, ale też myślę sobie o tym, że bardzo ważne jest to, żebyśmy wyłapywali i też uczyli się, bo świat idzie do przodu i my, tak jak mówimy o przemocy wobec dzieci, że musimy mieć umiejętność takiego odruchu, aha, jest podejrzenie przemocy, ja wiem, co mam zrobić, ale musimy mieć z drugiej strony, aha, ja wiem, że jest jakiś stan, którym dziecko czuje się źle, to ja wiem, co mam zrobić, bo gro tych sytuacji, czy już dochodzi do próby samobójczej, mogłoby do nich nie dochodzić, gdyby w odpowiednim momencie dziecko miało obok siebie dorosłego, który go wesprze, albo też rówieśnika, który przy nim będzie. To jest bardzo trudne, co powiem, bo jest tak, że nastolatkowie, ale też naturalnie, jeżeli chodzi o fazę rozwoju dzieci, szukają wsparcia u swoich rówieśników. I nieraz miałam takie sprawy, które prowadziłam jako adwokatka, kiedy na przykład dziecko mówiło o tym, że ma myśli samobójcze, nastolatce, i to nastolatka szukała pomocy dla swojej koleżanki. I to jest bardzo ważne, żebyśmy w ogóle my wszyscy, także jako osoby młode, ale także jako dorośli, w ogóle mieli umiejętność poprowadzenia też takiej sytuacji. Nie mówili do osób w kryzysie zdrowia psychicznego, idź pobiegać, zjedz coś słodkiego albo pójdź spać. A z drugiej strony chodzenie i proszenie o pomoc psychologa to nie jest wstyd. Ja sama o tym mówię, że sama korzystałam z pomocy psychologa, bo wykonywałam bardzo trudny, emocjonujący zawód jako adwokatka, która pomagała dzieciom krzywdzonym. Jestem z tego dumna, bo mam świadomość siebie, swojego ciała i swoich emocji i wiem, co się po prostu ze mną dzieje. I chciałabym, żeby każdy z nas wiedział, co się z nim dzieje.
Rozmawiajmy, słuchajmy, nie wstydźmy się prosić o pomoc.
Dokładnie, tak. I bądźmy dla siebie dobrzy i doceniajmy to, że jesteśmy po prostu wzajemnie, a przede wszystkim, to jest taki banał, ale bardzo ważne, naprawdę kochajmy dzieci, bo jest co kochać po prostu najzwyczajniej w świecie i bądźmy przy dzieciach. I pytajmy nie tylko o życie to realne, ale także o wirtualne.
Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.